Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w dwóch z Michałem Gołębiowskim, historykiem literatury staropolskiej.
Tak.
Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
Chcemy rozmawiać o renesansie, odrodzeniu, o epoce, która sama nazwała się odrodzeniem, odnową, renesansem. Jeden z badaczy, dzisiaj już może troszeczkę mniej znany, tak, Walter Ullmann, historyk, o którym wszyscy musieli wszystko wiedzieć w 50. latach i 60., 70. powoli zaczęto o nim zapominać, ale w polskiej przestrzeni istnieje do dziś, tak, jego książka o średniowiecznych korzeniach renesansu i on tam na wstępie stawia taką tezę, że samo to określenie renesans pojawia się dlatego tak naprawdę, bo wszyscy, którzy renesans tworzyli, byli kształtowani przez chrześcijańską świadomość różnych spraw, ciągle słyszeli i mówili właśnie o odrodzeniu, o pewnym jakby po grzechu, tak, człowiek wstaje do nowego życia i że użyli tego samego określenia jakby w nowym sensie, że po tych wiekach takiej bardzo intensywnie teologicznej kultury, tego właściwego średniowiecza, gdzieś tam w jego zaawansowanym etapie, gdzieś tam w XIII-XIV wieku zaczyna się pewien zwrot i zaczyna się mówić o tym, że ten człowiek naturalny, ten człowiek, którego czasami się identyfikuje ze starym człowiekiem grzechu, tak, że ten człowiek jakby wraca do swoich aspiracji, ambicji i mówi, no ja też jestem wewnątrz ludzi, wewnątrz każdego z nas i mam powiedzieć, nie jesteśmy tylko łaską Bożą, nie tylko jesteśmy tym, w co nas łaska Chrystusa przetwarza, ale jakby pozostaje cała warstwa natury. Tak to Ullmann rozumiał, że renesans właściwie powstał dlatego, że ludzie sobie przypomnieli, że są także naturalni. Skończyło się na tym, że ten proces odrodzenia, tak, zainicjowany przez całkiem dobrych chrześcijan, gorliwych, no musiał się razu pewnego skończyć jednak jakimś zeświadczeniem, rozłamem wewnątrz kultury, z czasem po prostu konfliktem między kulturą świecką a kulturą teologiczną. No i można powiedzieć, że trochę tak Ullmann to rozumiał, że na naszych oczach mamy do czynienia już z takim rewanżem na pewnych obrotach, tak, że kultura świecka przejęła dominację i ona staje się tą już, jakby to powiedzieć, dominującą, a nie tą, która walczy o przetrwanie, prawda? No, może Państwa, przepraszam, drodzy słuchacze, zaskoczyłem tą woltą, bo zwykle renesans jednak tak szkolnie, wszyscy jesteśmy wyćwiczeni, to się kojarzy z tym, że jakaś grupa autorów zapragnęła czytać łacinę, bardziej bliską cycerońską, i pisać utwory w tym duchu. Jak ty, Michale, do tego podszedł?
Mówiąc o samym pojęciu renesans, czyli właśnie odrodzenie, możemy wejść w ogóle w całe spektrum interpretacji, które idą albo w stronę odrodzenia pewnego rodzaju podmiotowości, która została rzekomo zatracona w tej kulturze średniowiecznej, a która była obecna właśnie w kulturze antycznej bardzo silnie, takiej podmiotowości w sensie indywidualizmu, skupienia na tym, że człowiek jest tu i teraz na tym świecie jak gdyby samodzielną, samostanowiącą jednostką, niezależnie na przykład od łaski Bożej, chociaż oczywiście tutaj do takich stwierdzeń jeszcze wtedy się nie posuwano, to już jest jakby dalsza interpretacja. Z drugiej strony istnieją takie interpretacje pojęcia renesans, które opierają się na takim bardzo wyraźnym wartościowaniu, w sensie właśnie renesans, odrodzenie, czyli jak gdyby średniowiecze, czyli de facto 10 wieków kultury europejskiej stanowiło pewną zapaść, która oddzielała wielkie dzieła antyku od wielkich dzieł, które oto teraz właśnie u schyłku średniowiecza znowu będziemy tworzyć. Najprościej wydaje mi się byłoby dojść do takiego pojęcia renesansu, najpierw wskazując na pewne błędne mniemanie na ten temat. To znaczy upowszechniło się takie rozumienie samego terminu odrodzenie, które mówiłoby, że w kulturze XVI wieku zwłaszcza nastąpiło jakby ponowne zainteresowanie kulturą starożytną, jak gdyby odkryto na nowo to dziedzictwo antyku, przeciwstawione temu dziedzictwu chrześcijańskiemu, dziedzictwu scholastyki, wielkich teologów i oto właśnie odkrywając na nowo tą wielką podwalinę kultury europejskiej, możemy na nowo budować tak naprawdę pewien twórczy gmach ludzkiej działalności, jak gdyby tutaj sięgano po takie pojęcia jak właśnie budowanie godności ludzkiej, chwały ludzkiej i tak dalej. Z tym, że no, ta interpretacja, która jest obecna właściwie no, tutaj najczęściej na takich etapach edukacji szkolnej, no nie do końca wytrzymuje krytykę źródeł, dlatego że de facto średniowiecze samo w sobie było przepojone właśnie tym dziedzictwem antyku. Można tutaj wspomnieć o tym, że sami twórcy średniowiecznej teologii mówili o sobie, że są karłami, które stoją na wielkich kolosach i właśnie tymi kolosami byłyby te wielkie dzieła, wielcy twórcy antyku, natomiast tymi karłami twórcy średniowiecza, którzy chociaż są mniejsi w stosunku do tych starożytnych, no to stojąc na ramionach tych gigantów,
widzą dalej,
tak jak gdyby przewyższają, czy po prostu jak gdyby no patrzą też z góry na to dziedzictwo i potrafią je ocenić krytycznie. Więc jakby nie o to by tutaj chodziło, że renesans na nowo odkrył antyk. Raczej gdybyśmy tak sięgnęli po samych twórców właśnie renesansu, samych twórców tego pojęcia, na przykład po dzieła Petrarki, zauważylibyśmy, że tutaj raczej chodzi o to, że renesans jest odrodzeniem tej współczesności, tej nowej kultury w oparciu o nowe odczytanie antyku. Czyli właśnie z jednej strony twórcy renesansowi przeskakiwaliby ponad tym dziedzictwem średniowiecznym, chociaż tutaj w dalszej rozmowie myślę, że wyjdzie to, że nie do końca to się udało, że to jednak była pewna ciągłość, a nie pewien przeskok, ale że właśnie tutaj chodziłoby o takie sięgnięcie do twórców średniowiecznych, które byłoby jak gdyby takim dojściem do źródeł, niezależnie od tego, jak tradycja średniowieczna później narzucała interpretację teologiczną tym dziełom. To jest jedna sprawa, natomiast takiego pojęcia odrodzenia, czyli odrodzenia właśnie naszej współczesności w oparciu o nowe odczytanie antyku, wynikały jak gdyby właśnie dwie sfery, które również można by przyporządkować temu pojęciu, bo byłoby to po pierwsze odrodzenie studiów humanistycznych, które w średniowieczu wprawdzie istniały, może nie pod tym pojęciem, ale de facto no, istniał teatr, istniało malarstwo, istniała architektura. Natomiast w średniowieczu można było zauważyć wyraźną dominantę jednak tych nauk, które wyrastały z filozofii, czyli właśnie z filozofii, nauki przyrodnicze, matematyka, logika. W renesansie jak gdyby tutaj odrodzenia doświadczyły takie dziedziny nauk humanistycznych, jak właśnie sztuka, jak malarstwo, jak architektura. No i przede wszystkim też filozofia przestała mieć taką dominującą rolę w tej kulturze, raczej skupiono się na filologii, która polegała raczej na odczytywaniu dział moralnych i wynikaniu z tego jak gdyby takich etycznych wskazań dobrego życia.
Tak, to w takim razie spróbujmy sobie to, co powiedziałeś, jeszcze skonkludować w wyliczeniu takich kilku różnych akcentów na temat renesansu, które mamy u różnych autorów. To jedni bardziej widzą w tym ruch estetyczny, tak, bardziej związany z tym, że jednak właśnie to filologia, prawda, łacina, która ma być łaciną piękniejszą, łaciną bliższą źródłom starożytnym, no sprawa bardzo dyskusyjna, czy z takiego jedynie estetycznego pragnienia powstałaby zupełnie nowa epoka. Drugie podejście, że mamy do czynienia z pewnym inspirowanym humanizmem, takim innym podejściem do przedstawienia człowieka w sztuce, prawda? No, trudno w jakikolwiek to sposób zakwestionować. Rzeczywiście mamy tutaj przełom, który właściwie na oczach społeczeństwa średniowiecznego się dzieje, nie jest jakimś późnym zjawiskiem, tylko wręcz wchodzi dość głęboko, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę południa, tak, Italii, bardzo jeszcze dość głęboko w to, co byśmy nazwali średniowieczem.
Tutaj taki kontekst, bo znana jest oczywiście w Polsce pieśń Bogu Rodzica, natomiast tutaj bym zaproponował takie porównanie tej pieśni jako utworu maryjnego z innym znanym utworem średniowiecznym, czyli Posłuchajcie bracia miła, tak zwanym Lamentem Świętokrzyskim, który również obrazuje Maryję, ale widać tutaj właśnie jeszcze wewnątrz średniowiecza właśnie pewną ewolucję w pojmowaniu tematów świętych, można powiedzieć, bo jeżeli weźmiemy na warsztat właśnie Lament Świętokrzyski, to zauważymy tam, że de facto treścią tego utworu jest bardzo głębokie wejrzenie w doświadczenie utraty przez matkę syna, doświadczenie właśnie zetknięcia się ze śmiercią, z cierpieniem. Coś, co w rzeczywistości powróci później właśnie w dojrzałym renesansie w Trenach Kochanowskiego. Gdybyśmy tutaj właśnie Treny Kochanowskiego i Lament Świętokrzyski gdzieś tam zestawili obok siebie, to wydaje mi się, że rzeczą, która pozwoliłaby nam jednak przyporządkować Lament Świętokrzyski do średniowiecza, byłby w zasadzie język, bo treściowo to już jest bardzo blisko tego pojęcia właśnie podmiotowości, skupienia się na człowieku, tego antropocentryzmu tak zwanego właśnie w renesansie.
No więc zainteresowanie człowiekiem, które objawia się w różnych przestrzeniach twórczości człowieka, czy artystycznej, czy twórczości literackiej. To jest nasz kolejny trop. Jeszcze jeden trop, na który warto zwrócić uwagę, o którym trochę może mniej w tych naszych zwykle takich formacjach szkolnych się mówi, a myśmy już o tym wspomnieli, to jest ten przełom, że człowiek, który zaczyna interesować, wcale nie w przeciwstawieniu do Boga, to też warto o tym pamiętać, tylko jakby szuka się równowagi czy harmonii, no powiedzieć, takiej chrystusowej, pewnego powiązania bosko-ludzkiego i w świetle tego o godności człowieka mówi się częściej. I w tym kontekście pojawia się właśnie również pragnienie bardziej, jakby to powiedzieć, ludzkiego, bardziej respektującego różne wartości naturalne, organizowania wspólnoty politycznej. To jest odrodzenie polityki. Tak? W tym sensie patrzymy na to, co dzisiaj w Italii, w momencie, w którym to, co nazywamy renesansem, powstaje, no to widzimy też bardzo duże zainteresowanie dosłownie polityką Arystotelesa. Jego lektura jest intensywna. To samo czyta się Cycerona jako polityka również i pragnienie, żeby również w ten sposób budować państwo. Tak,
tak, co ciekawe, to jest zainteresowanie, które szło w stronę właśnie takich praktycznych wskazań politycznych, bo w renesansie można zauważyć jednak słabnące zainteresowanie taką teologiczną wizją już świętego Augustyna. To jakby taka historia teologiczna, no tutaj w XVI wieku zwłaszcza już jest coraz mniej obecna.
Więcej Arystotelesa, a mniej Augustyna, mimo że Petrarka, jeden z inspiratorów tego ruchu, jest wręcz odwrotnie wielkim miłośnikiem Augustyna i wielkim krytykiem Arystotelesa, a raczej tych, którzy byli arystotelikami jego czasów.
Ponoć Petrarka rozmawiał ze świętym Augustynem, tak, tak przynajmniej nam przekazuje w listach.
Oczywiście, a świadkiem milczącym była prawda. Wracamy do naszej rozmowy o renesansie. Rozmawiam z Michałem Gołębiowskim, historykiem literatury staropolskiej. Zagłębiliśmy się w problemy definicji. Przy tej okazji wyszło całe bogactwo tego zjawiska. Oczywiście nie dość, jak sądzę, podkreślać, że te nasze odróżnienia, co jest renesansem, co jest średniowieczem, dzisiaj jakoś porządkują nam sytuację, ale dla ludzi tamtego czasu, zwłaszcza tych, którzy znajdowali się w momencie owego trwającego, zazwyczaj sam przełom trwa kilkadziesiąt lat, czasem sto, tak? Ludzie się nie orientują, że coś się tak gruntownie zmienia po prostu wewnątrz jakiejś kultury, upominają się o tę czy inną sprawę bardziej intensywnie. Żyjemy w przekonaniu, że renesans powstał dlatego, że ludzie chcieli czytać starożytnych, no to byśmy się bardzo zdziwili, jak bardzo długo już czytali starożytnych w szkole średniowiecznej, prawda? Jak bardzo intensywna była lektura czasami tych autorów, których, no, powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, z niepokojem byśmy dali do rąk w szkole dzieciom i młodzieży, to średniowiecze oferowało takiego Owidiusza ze wszystkimi jego rozmaitymi satyrami, erotykami, bez żadnego niepokoju, tylko namawiając, żeby traktować to alegorycznie. Tak? Gdy patrzę na tych, którzy uruchomili renesans, tych autorów głównie włoskich, to pamiętajmy, że całe ich wykształcenie jest wykształceniem średniowiecznym. Oni startują do tego przełomu, mają bazę taką szkolną, powiedzmy gdzieś taką zwyczajną. No dobrze, do tych wątków, o których wcześniej mówiliśmy, oczywiście jeszcze nawiązując do tego, co Michale powiedziałeś, warto jakby tak jeszcze raz osobno ustawić filozofia jako z jednej strony bardziej samodzielna w stosunku do teologii, to niewątpliwie też taki rewanż. Tu akurat jest rzeczywiście moment takiego rewanżu, bo pamiętamy, że historycy filozofii są skłonni sądzić, że średniowiecze tak symbolicznie, tak, skończyło się około roku 1277, jeśli chodzi o filozofię, potępienia filozofii Arystotelesa i uczniów Arystotelesa i różnych interpretatorów Arystotelesa na Uniwersytecie Paryskim. To był taki mocny akord, po którym wydawało się, że filozofia w tym swoim najmocniejszym takim tonie arystotelesowskim została z uniwersytetów, jakby to powiedzieć, wypędzona, tak? Przynajmniej z niektórych, przynajmniej z tych dominujących. A w każdym razie, że nie będą się nią zajmowali teologowie. I to rzeczywiście był taki mocny cios, prawda? Że od tego czasu rzeczywiście teologowie bali się przez jakiś czas filozofią intensywniej zajmować, co spowodowało, że z kolei filozofia, jak to pani wypędzona z jednego miejsca, pojawiała się w innych i takie osoby jak Marsyliusz Spadwy to symbol tej obecności, gdzie filozofowie pojawili się gdzieś bardziej na dworach książąt i królów i okazali się tam bardzo potrzebni, bo królowie i książęta chcieli mieć taką podstawę ideową dla swojej samodzielności. Filozofia wyglądała na to, że stworzy im taką podstawę przeciw instytucjom kościelnym, przy czym po obu stronach byli ludzie, którzy chcieli być dobrymi chrześcijanami, tylko że inaczej sobie wyobrażali tę sprawę.
Tutaj właśnie jako pewien kontekst przywołałbym taką książkę Humanistyczne i scholastyczne źródła filozofii.
Juliusza Domańskiego?
Juliusza Domańskiego, tak. Bo tutaj rzeczywiście pozostajemy jak gdyby w tej przestrzeni filozofii, ale gdyby tak spojrzeć na spuściznę renesansu w takim monograficznym skrócie, to moglibyśmy tutaj zauważyć taką dość istotną i wyraźną tendencję do tego, żeby jednak odsuwać na bok pewne dyskusje, które dla średniowiecza były fundamentalne, dyskusje na temat natury, substancji, bytu, na temat Trójcy Świętej, coś, co było dla humanistów, powiedzmy, no, pewną abstrakcją, a na pewno gdzieś tam się rozmijało z ich takimi celami odnośnie kultury. To znaczy, chodzi mi tutaj o taki proces właśnie, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście zeświadczenia tej myśli, co później dało asumpt badaczom jeszcze w latach 80. do stwierdzenia, że właśnie renesans był laicki. Tutaj nie chodzi o to, że renesans był laicki i że był całkowicie oddzielony od kwestii religii. Tutaj raczej ten proces szedł w taką stronę, żeby budować filozofię w oparciu o po pierwsze właśnie takie praktyczne wskazówki etyczne dla polityków, czy dla takiego modelu człowieka, który był wskazany przez humanistów, człowieka doskonałego, w jaki konkretnie sposób on powinien budować swoje życie. I jednak znowu odrodzenie takiego pojęcia greckiej paidei, czyli powrót właśnie do takich koncepcji pedagogicznych, edukacyjnych, które były właśnie bardziej związane z modelem właśnie greckim i właśnie ściśle związane właśnie z tym budowaniem takiego człowieka doskonałego, jaki był rozumiany właśnie u szczytu kultury antycznej. Ale z drugiej strony no, trzeba tutaj jednak zwrócić uwagę na fakt, że przecież wewnątrz tej takiej greckiej paidei poruszali się przecież również ojcowie kościoła i tutaj też renesans wprawdzie był przynajmniej tak retorycznie źle ustosunkowany do scholastyków, nazywano ich sofistami, bo rzekomo tymi swoimi takimi bardzo drobiazgowymi i takimi bardzo skomplikowanymi rozstrzygnięciami na temat tego, jak istnieje Trójca, w jakich relacjach są osoby boskie, jakby w pojęciu humanistów oni jakby komplikowali coś, co powinno jakby ulegać takiemu procesowi uproszczenia. Dlatego zamiast na przykład filozofii takiej właśnie spekulatywnej, czy właśnie takiej wysokiej teologii, a już na pewno scholastyki, mamy w renesansie wręcz nadmiar takich poradników filozoficznych dobrego życia, dobrego postępowania, pewnego rodzaju zaadoptowanie etyki stoickiej do współczesności. No tutaj u nas w Polsce mieliśmy Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja, który de facto też był teologiem, akurat kalwińskim, ale tutaj jednak trzeba tutaj też to zauważyć. Więc z jednej strony scholastyka byłaby odrzucana jako niepotrzebne komplikowanie, podczas gdy my tutaj urządzamy świat doczesny w taki sposób, żeby właśnie poprzez nasze dzieła dawać chwałę Bogu, nie mając nadzieję na życie wieczne, aczkolwiek tego nie porzucano, ale właśnie poprzez to, że budujemy gmach tego naszego doczesnego życia. A z drugiej strony właśnie też, zwłaszcza w tej tradycji erazmiańskiej, nastąpiło może nie wyparcie filozofii, co po prostu jak gdyby filozofia stała się w tym ujęciu Erasma podległa filologii. To znaczy na samym początku i jakby na szczycie powinno być zainteresowanie kwestiami filologicznymi, dlatego że to dziedzictwo antyczne już nam wskazuje pewną drogę i teraz nasze zrozumienie tego dziedzictwa wyznacza nam właściwy tor rozumowania i dopiero na tej podstawie tworzymy filozofię.
A więc z jednej strony mocne przesunięcie akcentu z teorii na praktykę, mówimy o cały czas wymiarze doktrynalnym, bo i praktyka, i teoria mają swoją doktrynę, więc oczywiście z całym kultem i szacunkiem dla doktryny, przesunięcie w stronę doktryny na temat praktyki, na temat działania, na temat życia, na temat postępowania. I stąd mistrzami właśnie staną się także ci, którzy są wybitnymi retorami. A więc Cyceron z jednej strony ze swoim oczywistym mistrzostwem retorycznym, a z drugiej strony z obecnymi w jego twórczości wątkami przede wszystkim moralnymi. Te akurat stają się tutaj pierwszorzędnie ważne i to jest powód, dla którego ten autor staje się w tej epoce szczególnie ważny, choć oczywiście pamiętamy, że średniowiecze był przez wszystkie wieki mistrzem retoryki po prostu. Tu jest jeszcze bardzo ciekawy moment, którego sobie też do końca nie zdajemy sprawy, mianowicie czas renesansu to jest także czas takiego dwuznacznego właściwie stosunku, powiedziałeś, do scholastyki, to taki negatywny, tak? Bo tam akurat ona przeżywa swój upadek, więc się łatwo można z niej naśmiewać, tak jak Erasm, sprawne ciosy zadawać Słabeuszowi i to bez większego trudu, ale na tym tle są jednak autorzy, których czasami trochę wyłącza się z tych ciosów, z tej jakiej totalnej krytyki i słabo sobie zdajemy na ogół sprawę z tego, że taki Tomasz Zakwinu, który był właściwie jednym, się nam dzisiaj kojarzy po prostu z takim reprezentantem średniowiecza, ale on tak naprawdę przyszedł na świat, zabłysnął jakby w ostatnim takim momencie, tak, wielkości tych czasów, tej kultury i dla tych obywateli nowych czasów, renesansu, dla niektórych z nich był ważnym przewodnikiem. Tyle tylko, że czytano go właśnie w tych jego tekstach, w tej jego części etycznej. Są tacy badacze, którzy jak mówią, że gdy czytano w późnym bardzo średniowieczu albo w renesansie i później Sumę Teologii, dzieło obejmujące ogół zagadnień kultury chrześcijańskiej, to najmniej czytana była pierwsza część Sumy, właśnie dotycząca traktatu o Bogu, stworzeniu, o Trójcy, o aniołach i tak dalej. Taki metafizyka, tak? Cała ta jest jakoś na boku. Natomiast bardzo intensywnie studiowane jest zagadnienie cnót, postępowania, jest cała dyskusja właśnie, natura, łaska. To są te obszary, które zresztą spór natura i łaska zostanie jakby odłożony i wybuchnie gdzieś tam ze względu na kontrowersje reformacyjne. Potem będzie bardzo mocno obecny, bodaj to jest najważniejszy spór teologiczny tej epoki, prawda?
Bo też tutaj zwykliśmy tak rozumieć renesans w przeciwstawieniu do z jednej strony średniowiecza, z drugiej strony baroku, jako taką epokę antropocentryczną, ale właśnie pozbawioną tych wątków religijnych, co jest oczywiście tutaj nieprawdą, dlatego że przeciwstawienie w ogóle teocentryzmu i antropocentryzmu również w średniowieczu nie ma w zasadzie jakby sensu, dlatego że...
Same te pojęcia trochę brzmią jak siekiery, prawda?
Tak, tutaj właściwie gdybyśmy wzięli pod uwagę akurat dzieło antyczne, ale które miało ogromną karierę w średniowieczu, jak wyznania świętego Augustyna, to jest to dzieło, w którym święty Augustyn kieruje swój komunikat, swoje wyznania, swoją spowiedź do Boga, ale nieustannie on poznaje siebie, nieustannie analizuje samego siebie, czyli tutaj znowu, czy byłoby to dzieło teocentryczne czy antropocentryczne? Tutaj akurat w przypadku religii chrześcijańskiej i zwłaszcza w tym katolickim wydaniu, te przeciwstawienia raczej nie działają i również tutaj w średniowieczu raczej nie byłoby tego takiego przeciwstawienia teocentryzmu w stosunku do tego antropocentryzmu renesansowego, tylko raczej właśnie cała ta odmienność polegałaby na położeniu gdzie indziej akcentu, właśnie nie na jakiemuś takiemu opisowi rzeczywistości duchowej, ale właśnie jako swego rodzaju większego skupienia na tych sprawach doczesnych, właśnie na sprawach etyki, na sprawach cnoty i na sprawach właśnie praktycznych.
Wracamy do naszej z Michałem Gołębiowskim rozmowy o renesansie. Różne momenty tutaj rozważaliśmy, odłożymy na bok i nie będziemy analizowali dokładniej i trochę tak sobie opowiadali tego, co się działo z sztukami pięknymi, bo trudno by było nam co jakiś czas mówić, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Próbujemy raczej odnieść się do tego, co miało swój wyraz w słowie, co możemy w związku z tym łatwiej tutaj również skomentować i do czego się odnieść. Ale są też rzeczy, które chociaż słowa wymagają, to zawsze odsyłają jeszcze gdzieś dalej. Myślę sobie tutaj o duchowości i mistyce. Taki badacz kultury tamtych czasów, całego zjawiska tej długo się ciągnącej wielkiej duchowej reformy, Pierre Chenu, francuski historyk w swoim pięknym studium, czy jakby więcej trzeba powiedzieć, takiej syntezie tego dotyczącej, daje taki obraz. Niby do tej samej kultury duchowej, takiej nowej szkoły, nowego podejścia, czyli nie tej takiej wcześniejszej monastycznej, bardziej liturgicznej, nie scholastycznej, tylko już później, no, nowej szkoły takiej, należy zarówno słynne dzieło o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempi, jak i przewodnik, poradnik rycerza chrześcijańskiego Erasma z Rotterdamu, Enchiridion. Niemniej, gdybyśmy zestawili je ze sobą, połączyli, pokazali, między nimi upłynęło około 100 lat, tak? Może nie aż tyle, ale w każdym razie jest to spory czas między jednym a drugim. Oba należały do dzieł bardzo popularnych. Szoni mówi, jeśli ustawimy je obok siebie, to niby należą do jednej epoki, ale są już dziełami bardzo różnymi. Przy całej swojej nowości o naśladowaniu Chrystusa, przy całej rzeczywiście nowości, postawieniu akcentu na pewną indywidualność, na wewnętrzność rozważania i tak dalej, to jednak o naśladowaniu w dalszym ciągu jest jakoś mieści się w kontekście tej średniowiecznej kultury, bardziej liturgicznej i mimo wszystko ciągle w dotychczasowej tradycji to się umieszcza. Natomiast Przewodnik jest bardzo dziełem jakby nowego typu. Autor sobie od początku buduje jakby troszkę inny kontekst, nowy kontekst swoich odniesień. Tak jak mówiłeś, w pewnym momencie dokonuje się pewna selekcja dobrych i gorszych ojców Kościoła, takich, których warto mniej. Jest mocny akcent na indywidualne i bardzo takie czasami rygorystyczne studium filologiczne, tak? Czyli żebyśmy w ogóle coś zaczęli robić z duchowością, to najpierw musimy, jakby to powiedzieć, dokopać się do innego czytania Pisma Świętego.
W związku z tą selekcją nastąpiło też jakby przeformułowanie stosunku do tekstów źródłowych. To znaczy właśnie w średniowieczu oczywiście całe to dziedzictwo było asymilowane do takiego właśnie budowania tej teologii nowej, teologii, która się rozwijała. Natomiast w renesansie stwierdzono, że jednak oczywiście przyjmuje się autorytety pewnych twórców, ale nigdy jakby ten autorytet nie był zasadniczy dla interpretacji. I tutaj właśnie ta selekcja ojców Kościoła również polegała na tym, że twórcy humanistyczni raczej nie interesowali się tym, jacy ojcowie Kościoła stanowili dla średniowiecza najwyższe autorytety, tylko oni byli już stawiani gdzieś na równi i również jak gdyby przyglądano się ich pismom z takim krytycznym oglądem, co właściwie w nich jest takiego, co możemy zaadoptować, co jest ponadczasowego w tym pojęciu, a nie tylko jak gdyby coś, co jest częścią tradycji i ze względu na tą tradycję przyjmujemy. I jako taki bardzo ważny kontekst można by tutaj przypomnieć o tak zwanej donacji konstantyńskiej, która właśnie przez Lorenzo Valle została wtedy właśnie we włoskim humanizmie jakby zaklasyfikowana jako fałszerstwo. Coś, co jest moim zdaniem bardzo znamiennym jakby aktem tutaj twórczym, dlatego że raczej w wiekach średnich nie dotykano sprawy autentyczności tej donacji, jak gdyby przyjmowano ze względu na autorytet, którym cieszył się ten tekst. Natomiast no właśnie w humanizmie i tutaj znowu odsłania nam się kolejne znaczenie słowa odrodzenie, właśnie chodziłoby o takie oczyszczenie tego wszystkiego, co dziedziczymy, krytyczne oczyszczenie z tego, co powiedzmy jest nieautentyczne, z tego, co nie wytrzymuje próby krytyki filologicznej. I znowu właśnie filologia stanowiłaby tutaj taki klucz uniwersalny do tego, czym właściwie jest kultura renesansu.
Tak, przy tym u Valli, gdy czytamy ten jego wówczas burzycielski traktat, no to się trudno nie odebrać wrażenia, że jest on też mimo wszystko bardzo taki retorycznie napompowany, to znaczy to nie jest takie wyłącznie dzieło badacza, który dokonał analizy, pokazał, że tu nie jest, że to nie jest autentyczne, że to wszystko trzeba precyzyjnie zobaczyć i tak dalej, tylko jest to trochę takie dzieło człowieka, który od pierwszej strony mówi, no może mnie to będzie kosztowało ciężkie cierpienia, ale muszę wam powiedzieć, muszę wam pokazać. Momentami padają takie sformułowania, które dzisiaj trochę się czyta ze wzruszeniem ramionami, że mądrość, którą głoszę, jest nowa i nikomu nigdy jeszcze do tej pory jej nie głosił. No, są to takie rzeczy, które, jakby to powiedzieć, troszkę osłabiają powagę tego
tak,
wywodu.
Natomiast z drugiej strony to też tłumaczy poniekąd sukces, jakim w historii literatury cieszył się renesans, bo przecież właśnie ze względu na taką retorykę odnowienia, odświeżenia, pewnego rodzaju takie poczucie, że kultura stała się wtedy bardzo młoda, że ona jakby odmłodniała po tym ciężkim średniowieczu, to właśnie takie wrażenie, jakie budowała retoryka humanistów, no wyjaśnia poniekąd, dlaczego później w oświeceniu powoływano się bardzo chętnie na renesans jako na pierwszy akt właśnie zerwania z kościołem, zerwania z autorytetem, zerwania z tradycją, zerwania w końcu z metafizyką, co też nie było prawdą, to były raczej takie pobożne życzenia. No ale w XIX wieku również wobec właśnie takich ruchów materialistycznych doszukiwano się właśnie w renesansie tego odrodzenia ludzkości, że oto teraz zrywamy z gmachem kościoła i teraz my, młodzi ludzie nowego pokolenia, będziemy żyli jak gdyby tak, jak nam sumienie nakazuje, tak jak nasze pojęcie cnoty to podkreśla i tak jak my odkryliśmy samodzielnie w tekstach i w naszym życiu. I wydaje mi się, że właśnie tutaj ten taki rys tej retoryki takiej bardzo buntowniczej, właśnie takiej młodzieńczej w cudzysłowie, no z jednej strony właśnie powodowało, że renesans stanowił taki wytrych dla różnych ideologii, a z drugiej strony no jednak dawał podwaliny pod takie nieporozumienia, czym w rzeczywistości renesans był.
Musimy pamiętać, że właściwie wszystkie te osoby, które byśmy po kolei wymieniali, które liczą się także w podręcznikach, pojawiają się jako tutaj wspomnieliśmy o Walli, ale właśnie cały szereg takich właśnie nazwisk, są bardzo często ludzie należący do najściślejszego centrum jakby to być kultury kościelnej tamtego czasu,
tak,
bo
tak.
To są bardzo często osoby, po pierwsze przychodzące na świat w rodzinach bardzo ściśle związanych z na przykład z kręgiem kurii rzymskiej, z różnymi ośrodkami kościelnymi, to są rodziny prawników na przykład, które tam blisko kościoła zawsze zaangażowane w jakichś sprawach kościelnych. Świeccy, tak, bardzo często, ale również duchowni, również księża. Dzisiaj o tym zapominamy trochę. Właśnie ta oświeceniowa atmosfera od razu nakłada nam taki filtr, jakby tutaj był jakiś spór między ludźmi spoza kościoła, z jego marginesu i z kolei reprezentantami hierarchii. To bardzo duże uproszczenie.
Wręcz tutaj bardzo często można spotkać w takich starszych podręcznikach historii literatury takie stwierdzenie, że renesans właściwie cechował się pewnym neopoganizmem. To był jakby powrót do poganizmu, czyli jak gdyby zerwanie z tym dziedzictwem średniowiecznym, no chrześcijańskim i powrót do tego antyku pogańskiego. Jednym z argumentów, jaki tutaj się wysuwa, jest fakt, że na przykład w różnych odach, które stanowiły parafrazy na przykład psalmów, zamienia się słowa na oznaczenie Boga, na właśnie na różne nazwy bóstw greckich, zamiast Syjonu przedstawia się Olimp, czy właśnie później w parafrazach jakichś fragmentów ewangelicznych zamiast imienia Jezus stosuje się właśnie imię Herkules i tak dalej. Tutaj jakby znowu następuje pewne nieporozumienie, o co w zasadzie chodziło w tej kulturze, że nie jest to jak gdyby ani postawienie chrześcijaństwa na równi z innymi, powiedzmy, religiami czy z innymi tradycjami przedchrześcijańskimi, ani nie chodzi tutaj o to, że renesans jak gdyby wracał do antyku wbrew chrześcijaństwu, ale właśnie chodziłoby tutaj o to odrodzenie współczesności w oparciu o antyk, ale wciąż jednak z przypomnieniem, że jesteśmy chrześcijanami, więc naszym Zeusem jest właśnie Bóg, naszym Herkulesem jest Jezus i tak dalej.
Tego typu, można powiedzieć, owocowanie zupełnie średniowiecznej alegorii, bo średniowiecze lubiło czytać wszystkie teksty od XII wieku, teksty antyczne, właśnie alegoryzując je, przenosząc te wszystkie postacie greckie czy rzymskie do myślenia chrześcijańskiego. Tak, Ulisses jako Odyseusz, jako ten, który wędruje, obraz duszy ludzkiej, która wędruje do domu. Dziękuję bardzo Ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy Państwu za uwagę. będziemy tutaj w naszym konwersatorium od czasu do czasu przychodzili do wielkich epok również, więc bądźcie Państwo czujni, bo wróci tu w naszych rozważaniach i barok, i wspominany już w tym tylko renesansowym kontekście oświecenie epoki. Dziękuję, jak zwykle zapraszam do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.